Popołudnie Wnet. Dziś bardzo ważny dzień dla naszego gościa, bo gościmy w studiu i to jest debiut, najprawdopodobniej debiut radiowy. Po raz pierwszy w radiu występuje. Październik, listopad to jest miesiąc debiutów w radiu Wnet. Marysia Milford jest w naszym studiu. Dzień dobry, Marysiu.
Dzień dobry.
Dzisiaj byłaś pasowana na uczennicę. Nie pierwszy dzień w szkole, ale ważny dzień, prawda?
Tak.
I jak to wszystko przebiegało?
No, fajnie było. No i były wierszyki, poczęstunek.
Dobre ciasteczka były?
Tak.
Czekoladki?
Tak.
A ty powiedziałaś jakiś wierszyk?
Tak.
Jaki?
Pani dyrektor też spogląda szczerze, dobrze w szkole będzie, teraz już w to wierzę.
Wierzysz w to, że będzie dobrze w szkole, prawda? A koleżanki już poznałaś?
Tak.
A znasz tego pana, który siedzi tutaj?
Nie.
Nie znasz tego pana? To jest pan Robert Kawałko, prezes zarządu Polskiego Instytutu Filantropii. A co to jest ta filantropia?
Nie wiem.
No właśnie.
Filantropia to jest pomaganie ludziom sobie nawzajem, czyli filantropia jest wtedy, kiedy ludzie sobie pomagają nawzajem. Jedni czegoś potrzebują, a drudzy coś mają i ci, co mają, dają tym, co potrzebują.
Czy dobrze, że ludzie sobie pomagają?
Tak.
A ty pomagasz czasami bratu albo... Masz dwóch braci, prawda?
Tak.
Który jest fajniejszy?
No, obdwojga.
Ale dobrze, jak ludzie sobie pomagają.
Tak.
To ten pan Robert Kawałko, zawodowo zajmuje się filantropią. Zawodowo. Co to znaczy?
To znaczy, że my kształcimy ludzi, którzy idą do pracy co rano po to, żeby ktoś, kto pomaga innym, miał na to pieniądze. Na przykład, żeby muzeum miało pieniądze na wpuszczanie gości, żeby klub sportowy miał na trenerów, żeby hospicjum mogło przyjmować chorych i żeby na to nigdy nie zabrakło pieniędzy. Czyli żeby zawsze było za co pomagać tym potrzebującym. Marysiu, rozumiesz coś takiego, nie?
Tak.
A człowiek, żeby to robił dobrze, musi się na tym znać. Musi mieć jakąś praktykę i jakieś doświadczenie. I tutaj mamy w naszym studio pana Roberta Kawałko, który to ma, doświadczenie w tym, w jaki sposób pozyskuje się pieniądze, w jaki sposób pomaga się ludziom i w jaki sposób mobilizuje się tych, co mają, do tego, żeby dali tym, którzy potrzebują.
Tak, i najlepiej w tym działa własny przykład, czyli jak chcemy, żeby ktoś coś zrobił, to najpierw musimy sami pokazać, jak to się robi. Marysiu, to prawda? Najlepiej jak ktoś nam pokaże, jak to się robi, to wtedy rozumiemy i jesteśmy zachęceni i sami zaczynamy tak robić. Czyli zanim kogokolwiek poprosimy o coś, to sami musimy to zrobić. Czyli zanim ktoś da nam pieniądze, to czasem nas pyta, a ty już komuś pomagasz? No ja mówię, tak, ale tak często? Mówię, często, co miesiąc albo jeszcze częściej, bo to jest bardzo fajne, czyli to wciąga. To jest tak jak sport. Są ludzie, którzy jak zaczną biegać, to skończyć nie mogą. I codziennie biegają coraz dłużej. Tak samo jest z pomaganiem ludziom. Jak się komuś pomoże, to jest tak miło człowiekowi, że chce się to robić coraz częściej. I tworzy się z tego taki zwyczaj. Wiesz, co to zwyczaj, nie? Czyli tak. Nawet nie wiemy, że komuś pomogliśmy, bo to jest dla nas takie normalne, że już nas o to prosić nie trzeba. Widzimy potrzebującego, to mu pomagamy. No i o to chodzi w tej filantropii najbardziej, żeby nie trzeba było ludzi na to namawiać, tylko żeby to było ich życie, żeby tak żyli codziennie. No bo na przykład, czy ktoś nam musi przypominać, żeby umyć zęby?
Nie.
No właśnie, bo to jest zwyczaj, że rano i wieczorem myjemy zęby. Tak samo może być zwyczajem pomaganie komuś. Czyli, że jak widzimy kogoś biednego albo smutnego, albo nie wiem, kto nie ma pomysłu, to trzeba z nim porozmawiać i dać mu to, czego potrzebuje. Dobry pomysł? No to świetnie.
To zaraz zapytamy o coś Marysię, bo ma tak pięknie trzyma ten mikrofon. Fajny jest mikrofon?
Tak.
Fajny, a radio? A dlaczego, a w ogóle, gdzie my jesteśmy teraz?
Na statku.
I co my robimy na tym statku? Płyniemy gdzieś tym statkiem?
Nie.
A co robimy na nim?
Siedzimy na statku.
Siedzimy na statku, a powiedz, a dlaczego tu przyszłaś na ten statek?
żeby z wami porozmawiać.
Bo zostałaś zaproszona. A wczoraj, jak się poznaliśmy, to co tu robiłaś?
Po prostu przyszłam, bo tata chciał.
A dlaczego tata chciał?
Nie wiem.
Nie zapytałaś taty?
Nie.
A chciałabyś, radio to jest fajne miejsce, prawda?
Tak.
I lubisz mikrofon?
Tak, mam w domu.
Masz w domu i powiedz, a z mikrofonem chodzisz po domu i śpiewasz?
No, czasami tak.
A to zaśpiewaj nam jakąś króciutką piosenkę.
Nie.
Dlaczego?
Bo się trochę wstydzę.
Ale nie wstydź się, nie ma się czego wstydzić, przecież w domu śpiewasz.
Ale to przed rodzicami.
A tu jest, zobacz, tata przyszedł.
Dzień dobry.
To co innego? Bo wyobrażasz sobie, że są ludzie, którzy tego słuchają, tak?
Tak.
I mama może słucha?
No, może mama słucha.
A to co byś powiedziała mamie teraz?
No, że ją pozdrawiam.
Ale ja mama pomyśli sobie, a nie zaśpiewała piosenki. Przyjdziesz do domu i mówisz, a dlaczego nie zaśpiewałaś piosenki? Takiej krótkiej piosenki. Nie wiem, jaki talent ma pan prezes do śpiewania, bo może ci pomoże. Ma trójkę dzieci, dobrze mówię?
Tak.
Trójkę dzieci, to też czasami...
Moje dzieci grają. Dominik gra na trąbce, Artur na perkusji, a Amelka na flecie.
A tatę, było pytanie o tatę, nie o talenty dzieci, tylko o tatę.
Tata też śpiewał w chórze. Jak Marysia zaśpiewa coś znanego, to jej pomogę.
No to co, spróbujemy, bo nie mamy, popatrzymy, wiesz, w radiu to jest też czas, jest godzina 16:41 i wyobrażamy sobie teraz ludzi, którzy jadą samochodem, słuchają radia i myślą sobie, a dlaczego oni nie śpiewają, a są w domu i myślą, dlaczego nie śpiewają, co oni robią na tej barce, dlaczego oni takie rzeczy opowiadają, przecież tyle rzeczy, tyle innych zdarzeń jest na świecie. No to co, namówiłem cię?
Chyba tak.
No to śpiewamy.
Wszystko, czego dziś chcę, pamiętaj o tym, bo lecieć chcę tam i z powrotem, więcej już nic nie trzeba, nie trzeba.
To jest piosenka Izabeli Trojanowskiej, takiej piosenkarki. Nawet może mamy tę piosenkę w naszej, nawet możemy... No to w takim razie tak, zapowiedziałaś, Marysiu, piosenkę. To my tej piosenki teraz posłuchamy w wykonaniu Izabeli Trojanowskiej, dobrze?
Dobrze.
Bardzo ci dziękuję za wizytę w radiu, za twój radiowy debiut. A tacie też dziękuję za to, że przyszedł na barkę, bo ci zdradzę tajemnicę. Tata tutaj przyszedł, bo słucha Radia Wnet. I słuchał Radia Wnet, jak był w Japonii. Słuchał Radia Wnet, jak był w Katarze. A teraz jest w Krakowie. I też Radia Wnet słucha, za co mu bardzo dziękujemy i słuchamy Izabeli Trojanowskiej. Zaśpiewała pani Izabela Trojanowska. My jesteśmy na barce Stefan Batory. Jesteśmy tutaj od tygodnia. Już się do tej barki bardzo przyzwyczailiśmy. Mamy za sobą debiut radiowy Marysi, ale na koniec dowiedzieliśmy się, że Marysi urodziłaś, że Marysia ma od dzisiaj siostrę. Nie tylko dwóch braci, ale i siostrę. Siostra będzie miała na imię, czy ma na imię Elżbieta, więc całą dedykację. Mistrz Wybranowski, mistrz dedykacji radiowej siedzi za moimi plecami, je chyba zupę albo coś innego, w każdym razie nabiera siły, on by to lepiej zadedykował, ale to jest dedykacja dla mamy Marysi. Ta piosenka Izabeli Trojanowskiej to była ta dedykacja właśnie teraz. Patrzymy na zegarek, jest 16:47. Popołudnie Wnet. I wracamy do rozmowy z Robertem Kawałko, prezesem Polskiego Instytutu Filantropii, który opowie nam, czym jest ten Polski Instytut Filantropii, kto jest w Polskim Instytucie Filantropii i czy potrzebny jest Polski Instytut Filantropii.
Historia zaczyna się 13 lat temu, kiedy powstało w Polsce Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu. Wtedy nieznane słowo, dziś już dość spolszczone. Czasem żartujemy, że to już staropolskie słowo, ten fundraising, czyli zbieranie pieniędzy. I okazało się, że nie można szkolić specjalistów od zbierania pieniędzy, jeżeli nie będzie ludzi, którzy są gotowi dzielić się pieniędzmi. To bez sensu, tak jakby szkolić rybaków, a nie było ryb. I postanowiliśmy założyć fundację, Polski Instytut Filantropii, który animuje w Polsce ducha filantropijnego, ducha dobroczynności. Chodzi o to na końcu, żeby ludzie zaczęli sobie pomagać i przestali liczyć na jakieś siły magiczne, typu rząd, typu Unia, tylko zaczęli sobie pomagać. Podstawowa korzyść jest taka, jak płacimy złotówkę w podatkach, to do adresata dotrze tylko połowa, bo druga połowa pójdzie na obsługę tej złotówki. A jak zaniesiemy złotówkę do szkoły, do hospicjum czy do klubu sportowego, to mamy ją w całości. Bardzo się opłaca. Oczywiście nie chodzi tylko o pieniądze. Chodzi o to, żeby się interesować ludźmi, którzy są obok nas, ale nie tylko, również tymi, którzy są daleko, w Afryce, w Ameryce. Niektórzy do nich jeżdżą i spędzają z nimi kilka lat, żeby im pomagać, budują szkoły, organizują sierocińce. Ale nie musimy. Wystarczy czasami pójść piętro niżej i odwiedzić sąsiadkę. To też jest filantropia. I o to nam chodzi w tym wszystkim.
Od kilkunastu lat pan się zajmuje filantropią i pośredniczeniem w przekazywaniu pieniędzy, czy przekazywaniem pieniędzy od jednych do drugich, od jednych do drugich. I w ilu akcjach pan brał udział?
Ja biorę ciągle udział w kilku akcjach równolegle, dlatego że mam dużo osób, które pytają mnie o radę. Na przykład jak zebrać pieniądze, bo nie możemy skończyć szkoły albo kościoła, albo chcemy gdzieś pojechać, a nie mamy za co. No i zwykle im mówię, co trzeba zrobić A, B, C, żeby zebrać na to pieniądze w miarę szybko i sprawnie i żeby nie było wstydu. Taki przykład. Znam panią, dziewczynę, która ma chłopca małego z zespołem jak chorego, powiedzmy, niedomagającego. I teraz jest z nim sama. I ona wstydzi się dla niego zbierać. Musiałem z nią dość długo rozmawiać, żeby się nie wstydziła, bo ona może dawać na Afrykę, może dawać na jakieś zwierzęta, ale wstydzi się zbierać na swojego syna. Kiedy trochę porozmawialiśmy, odrzuciła te obawy i jej syn dzięki temu pojechał po raz pierwszy od kilku lat na wakacje. To są również takie rzeczy, czyli wstydzimy się prosić.
Czyli to są rzeczy małe i rzeczy duże, a w takiej dużej akcji brał pan udział, animował pan jaką?
Tak, na przykład teraz franciszkanie z Kalwarii Pacławskiej na Podkarpaciu koło Przemyśla poprosili mnie o pomoc w zebraniu pieniędzy, bo dostali dużą dotację na remont całego sanktuarium, które ma 300 lat. No i trzeba parę milionów, żeby tą dotację można było przyjąć. No i teraz będziemy przez kilka lat te pieniądze zbierać. To jest taka duża sprawa i tu chodzi o taką pomoc strategiczną, żeby stworzyć tam nowe mechanizmy finansowania.
Dzisiaj jest w Kościele katolickim, obchodzimy wspomnienie świętego Franciszka, zakon żebraczy. Fundraising ma coś wspólnego z wychodzeniem do ludzi po coś.
Tak, zobaczmy ten fenomen. Franciszek, który chciał być biedny, mija 800 lat i franciszkanie są jednym z najbogatszych zakonów, bo im mniej zabiegali o pieniądze, tym więcej ich mieli. To jest właśnie paradoks, który działa również w naszym życiu, czyli tak długo jak szukamy pieniędzy i gonimy za nimi, mamy z nimi ciągle problem, a jak zaczynamy się dzielić, chociaż tego jest nawet niewiele, to wraca pomnożone. Ja zawsze powtarzam, najpierw zostaje się hojnym, a potem bogatym, nigdy odwrotnie.
I niech z tą mądrością państwo pozostaną. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Robert Kawałko, prezes Polskiego Instytutu Filantropii, był gościem Popołudnia Wnet. Na zegarze godzina 16:52. Słońce świeci w Krakowie, kiedy patrzymy w stronę Wisły, w stronę Dębnik, w stronę Mostu Dębnickiego, ale gdy popatrzymy w drugą stronę, tam jest hotel Sheraton, ale teraz przed hotelem Sheraton coś się dzieje. Przyjechała karetka pogotowia. My jesteśmy bezpieczni, bo jesteśmy w restauracji Stefan Batory. Tomasz Wybranowski zaobserwował, co się stało na bulwarach nad Wisłą, mniej więcej naprzeciwko barki Stefan Batory. Zderzyły się dwa rowery, po prostu dwaj rowerzyści rozmawiali, jadąc przez telefony komórkowe i wpadli na siebie. Musiała przyjechać i karetka pogotowia, i przyjechać policja. Słuchają państwo Popołudnia Wnet, jest godzina 16:58. Poseł Marek Pęk jest już, Bogdan Pęk jest już w studio. To już zmęczenie materiału, panie pośle. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry państwu. Przepraszam, tylko były poseł, aktualny kandydat na posła.
Kandydat na posła jest tutaj w studiu, a przy telefonie jest Aleks Sławiński w Londynie. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
Jak z energią pan stoi?
Jak na razie chyba nie najgorzej. Patrzę na mój telefon, mam jeszcze 56% baterii, ale sprawdzam również światełko w mojej łazience i widzę, że no nadal świeci, więc wygląda na to, że na razie jeszcze nie mamy żadnych niedoborów i wszystko jest tak, jak być powinno.
Czy energia w Londynie jest droższa niż w Warszawie?
Trudno powiedzieć.
Ile kosztuje? Ile się wydaje na prąd?
Ja mieszkam w domku, który ma 4 pokoje, plus łazienkę, plus ubikację, plus kuchnię, plus dosyć duży piętrowy korytarz i 3 razy do roku dostaję rachunek za prąd około 200 funtów. 200-300 funtów. Żyjemy dosyć oszczędnie, więc jestem przekonany, że większość ludzi płaci trochę więcej, ale wydaje mi się, że te rachunki nie są jakieś takie bolesne.
A wydaje ci się, że Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej, czy nie wyjdzie?
Po tym, co się teraz dzieje, bardzo trudno powiedzieć. Pamiętamy, jak rozmawialiśmy sobie w styczniu, potem w lutym. Okazywało się, że wszystko było pewne, wszystko było dopięte na ostatni guzik, że już w marcu Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej. Potem okazało się, że troszeczkę nam przedłużyli ten termin i no, okazało się, że i tego terminu nie dotrzymaliśmy, więc teraz nie chciałbym być no, złym prorokiem i mówić tak, tak, na pewno Wielka Brytania wyjdzie. Chociaż wiemy, że ostatnim posunięciem Boris Johnson zabił niezłego ćwieka urzędnikom europejskim, więc zobaczymy, czy i na jakich zasadach wyjdzie Wielka Brytania. Jak wiemy, nieraz urzędnicy europejscy szantażowali Brytyjczyków tym, że już więcej negocjacji nie będzie. Okazuje się, że tym razem Boris Johnson zagrał tą samą kartą i powiedział, bierzcie to, albo wychodzimy bez porozumienia z wami. Zwłaszcza, że jak wiemy, Boris Johnson po raz kolejny usiłuje zawiesić parlament, żeby mu nie przeszkadzał w negocjacjach z Europejczykami. Więc naprawdę na dwoje babka wróżyła.
Ale przecież już parlament brytyjski podjął decyzję i zakazał premierowi Wielkiej Brytanii wyjścia bez umowy z Unią Europejską.
Tak. Tak, okazuje się, że tych przepychanek mamy coraz więcej. Wygląda na to, że mimo determinacji Borisa Johnsona, premiera Wielkiej Brytanii, żeby jednak domknąć Brexit, obojętnie czy będzie ta umowa ratyfikowana, czy też nie, jego determinacja napotyka na bardzo dużo blokady właśnie w parlamencie brytyjskim. Już nawet nie w parlamencie brukselskim, lecz właśnie u niego w Westminster jest najwięcej problemów z tym związanych. Dla mnie to jest troszeczkę smutne, bo okazuje się, że rzeczy, które można by rozwiązać, jak pamiętamy, za czasów poprzedniej premier Theresy May 3 razy zostały odrzucane. Teraz Boris Johnson chce zrobić to na twardo, powiedzieć albo bierzemy, albo nie bierzemy. Nadal parlamentarzyści nie potrafią się określić w żaden sposób. Wygląda na to, że bardziej boją się utraty swoich stołków niż przyszłości własnego kraju. To jest smutne.
Ale też jest smutny los tej małej wyspy, która jest podzielona na Irlandię Północną i Irlandię.
Tak, tak. Jak wiemy w swoim najnowszym exposé i w wysłanym do Brukseli ultimatum, Boris Johnson bardzo mocno naciska na to, żeby zatrzymać backstop, żeby ten temat nie był najważniejszym tematem Brexitu. Których naprawdę żadne umowy nie obejmują. Dotyczy to m.in. umów bilateralnych z poszczególnymi krajami na świecie, czy umów z samą Unią Europejską. W tym momencie okazuje się, że każdy przetargowy jest właśnie na co.
I nagle zacząłeś mówić wieloma językami, bo coś stało się z naszym połączeniem telefonicznym. Zaczęło drgać, twoje słowa są niezrozumiałe. Wiemy, że są wielkie kłopoty w Wielkiej Brytanii i wiemy teraz, że są kłopoty na łączach i wiemy, że Bogdan Pęk słuchał z wielkim zainteresowaniem tego, co mówiłeś na temat Wielkiej Brytanii. Był europosłem, zna polityków brytyjskich i pana Bogdana Pęka zapytamy o to, co myśli na temat Wielkiej Brytanii. O krótką odpowiedź poproszę, panie pośle.
problem polega na tym, że społeczeństwo jest tam podzielone prawie pół na pół z minimalną przewagą zwolenników Brexitu. Dlatego premier może sobie pozwolić na taką dość radykalną wersję polityki. Z kolei parlament pewnie w obawie po części przed rozwiązaniem bądź przyspieszonymi wyborami no zablokował mu możliwość przeprowadzenia twardych negocjacji z Unią Europejską. No i jest taka sytuacja patowa. Sam z ciekawością obserwuję, co się stanie. Do tej pory to było tak, że w Unii Europejskiej Wielka Brytania raczej traciła niż zyskiwała, no ale wyjście z Unii Europejskiej bez porozumienia no, oznacza straty dla obu stron i ciekawe, jakie będą skutki polityczne i ekonomiczne tego.
Te skutki są ciekawe, ale o wiele ciekawsze dla nas są wybory parlamentarne w Polsce, to co się dzieje na naszej scenie politycznej. Jaką ma pan opinię na temat tej kampanii?
No to jest kampania taka jak od wielu lat, natomiast trzeba powiedzieć, że zasadnicza różnica jest łatwa do wyartykułowania i dość prosta. Z jednej strony jest koalicja dobrej zmiany, rząd Prawa i Sprawiedliwości z koalicjantem, a z drugiej strony totalna opozycja. No, która ostatnio odsłoniła swoje prawdziwe oblicze w tej wypowiedzi pana posła Neumanna, drugiej osoby w partii, no, który, no, trzeba powiedzieć, że niespodziewanie wyłożył prawdziwe credo polityczne i credo działania Platformy Obywatelskiej, które jest przerażające. No, nawet jak ktoś by rzeczywiście tak myślał, to wypowiedzenie tego wprost w sposób jasny i przejrzysty pokazuje, że Platforma Obywatelska pozostaje w całkowitej sprzeczności z tym, co głosi, a z tym, co rzeczywiście robi, no i że to ona stanowi realne zagrożenie dla demokracji, bo usiłuje wpływać w sposób negatywny na sądownictwo i jednocześnie topi się w licznych aferach, które usiłuje bronić, a nie usuwać.
A co takiego powiedział drugi człowiek w Platformie Obywatelskiej, co pana tak wzburzyło?
No wzburzyło mnie no, do granicy przytomności, mogę powiedzieć, bo przecież ja w polityce jestem kilkadziesiąt lat, jak pan wie, to, że pan Neumann oświadczył, że po pierwsze, nie martwcie się, każdy, kto ma jakieś zarzuty, to tylko na tym zyskuje. I podał kilka przykładów prezydentów miast, którzy mając zarzuty uzyskali znakomite, albo uzyskają znakomite wyniki, bo rośnie ich popularność. Wystarczy tylko powiedzieć, że to pisowska prokuratura postawiła fałszywe zarzuty w walce politycznej. No przecież prokuratura nie jest pisowska, jest państwowa, prawda? Jeżeli jest państwo prawa, no to prokuratorem generalnym jest człowiek postawiony przez Prawo i Sprawiedliwość w wyniku wygranych wyborów, ale przecież lwia część prokuratorów pozostała z poprzedniego okresu i część tych zarzutów była stawiana przecież przez prokuraturę pod poprzednim kierownictwem, które nie było pisowskim kierownictwem. No i dodał, że jeżeli komuś się noga powinie, a będzie prawym członkiem Platformy, to może liczyć na wszechstronną obronę i nie musi się przejmować. Natomiast jeżeli by z Platformy wyszedł, no to oczywiście zostanie pozostawiony swojemu losowi. No i rzecz jeszcze jedna, która jest porażająca wręcz, mianowicie nie martwcie się, bo w sądach sprawa będzie się tak długo wlokła, że żadnych wyroków przed wyborami nie będzie, co by sugerowało jakiś nieformalny wpływ na przynajmniej część sądownictwa. No to jest informacja porażająca, bo...
Albo w tym wypadku po prostu znajomość tego, jak wyglądają polskie sądy, że sprawy się w tych sądach ciągną. Jak ktoś był w sądzie, miał sprawę, to wiedział, że wie, że terminy mogą wyznaczone być za pół roku, za 8 miesięcy, za 12 miesięcy. Sprawy w polskich sądach się ciągną i to się nie zmieniło.
Ten element też trzeba brać pod uwagę, no ale przecież pamiętamy panią Sawicką, która złapana na gorącym uczynku brania łapówki została następnie prawie że bohaterem narodowym.
I wygrała wybory.
I pozwoliła Platformie wygrać wybory, budząc no, litość społeczności polskiej, która uważała, że osoba, która no, w cyniczny sposób usiłowała kręcić lody zgody na prywatyzację służby zdrowia została pokrzywdzona. No a jest też sprawa druga, no przecież świętej pamięci prezydent Gdańska no, został prawie bohaterem narodowym, a były tam poważne zarzuty, które pan Neumann potwierdził jako zarzuty niepodważalne, grubego kalibru, określając, że tu były rzeczywiście zarzuty bardzo istotne. No stało się nieszczęście, jakiś niezrównoważony człowiek dokonał zabójstwa, to jest rzecz nie do pomyślenia i sytuację mamy taką, że sprawa ta została umorzona, a jego żona, która również ma postępowanie w tej sprawie, uzyskała immunitet europejski. No więc tego typu standardy są nie do przyjęcia moim zdaniem i pokazują pogardę dla wyborców, bo przecież on tam wyraźnie mówił, że ludzie się nie znają, nie orientują, że można im właściwie, tak to zrozumiałem, każdy kit wcisnąć. Dlatego trzymajmy tą opcję, że wszystko co złe to Prawo i Sprawiedliwość, a my odwracamy kota ogonem i zaprzeczamy wszelkim możliwym zarzutom, nie usuwamy ludzi skompromitowanych, nie zawieszamy ich tak jak Prawie i Sprawiedliwości. Działamy razem i czekamy na efekt.
23 lata temu pierwszy wywiad w moim życiu przeprowadziłem z panem Bogdanem Pękiem. To był rok 1993. To był wywiad, który dotyczył Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Z tego, co pamiętam, pan Bogdan Pęk był wtedy politykiem PSL-u, Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nietypowym politykiem Polskiego Stronnictwa Ludowego, chociaż wtedy całe Polskie Stronnictwo Ludowe było przeciwko Narodowym Funduszom Inwestycyjnym. Wtedy też Janusz Wojciechowski był politykiem PSL-u. Teraz Janusz Wojciechowski ma zostać komisarzem. Zostanie albo nie zostanie komisarzem europejskim odpowiedzialnym za rolnictwo. Przysłuchiwał się pan temu pierwszemu przesłuchaniu. Czy wypadł dobrze, czy wypadł źle?
Więc moim zdaniem, jak chodzi o merytoryczne odpowiedzi, no to były w porządku. On jest świetnym specjalistą w tych sprawach, zresztą w Unii Europejskiej jest już wiele lat i ma opinię eksperta w sprawach rolnych, prawnych. No, pytanie jest takie, czy jest to próba opóźnienia jego mianowania, czy jest to próba odrzucenia tej kandydatury z przyczyn politycznych, bo na pewno nie merytorycznych. Co tam jeszcze zauważyłem ciekawego, to bardzo no, niesmaczna rzecz, która w naszych realiach wciąż się powtarza i nie trzymamy tu tak zwanych standardów europejskich, bo w Europie, nawet jak są ostre kłótnie w ramach wewnętrznych polityk w poszczególnych państwach, to na forum Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej politycy współdziałają na rzecz własnych państw, własnych ojczyzn, własnych narodów. A tutaj wystąpił pan Kalinowski, Jarosław, no, były prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, odpowiedzialny za fatalne negocjacje z Unią Europejską w sprawie akcesji, bo przypomnijmy, że uzyskał wtedy tylko 25% dopłat bezpośrednich, co było skandalem. Potem śmiali się z nas posłowie w Parlamencie Europejskim, że spodziewali się, że uzyskamy no, co najmniej drugie tyle, a drugie tyle to oznacza miliardy dodatkowych złotych na biedną polską wieś. I on zadał pytanie, nie ludzie Timmermansa, czy jakiś lewicy neomarksistowskiej, ale on, polityk mieniący się członkiem partii prawie ludowo-narodowej, zadał pytanie, czy uważa do Wojciechowskiego, czy uważa za słuszne powiązanie wypłat z funduszy europejskich z praworządnością. No więc było to w moim odczuciu niesłychanie niesmaczne, tym bardziej, że Wojciechowski był jego szefem swego czasu, bo po nim nastąpiła era Wojciechowskiego, który był prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego. No a dzisiaj jest tak, że całe to skrzydło narodowe, chrześcijańskie, konserwatywne, Wojciechowski, Kuźmiuk, Pęk, Potkański, Zarzycki, z PSL-u odeszło, no i została tam praktycznie lewica i to jeszcze taka kompradorska lewica, no, która pójdzie z każdym, żeby uzyskać tylko współudział we władzy. Przecież oni najdłużej ze wszystkich rządzili przez dwie kadencje z SLD i dwie kadencje z Platformą, a dzisiaj ronią krokodyle łzy nad tym, jaka jest sytuacja w rolnictwie i co tam jest ciekawe, nie wiem, czy pan redaktor zauważył, powtarzają wciąż taki banał, że nie byliśmy w stanie wynegocjować wyrównania poziomu dopłat, choć obiecywaliśmy to w kampanii. Otóż w Unii Europejskiej jest taki porządek formalno-prawny i ekonomiczny, że negocjacje te odbywają się w okresach siedmioletnich i ten okres siedmioletni, w którym negocjowano aktualny poziom dopłat, rozpoczął się wtedy, gdy rządziła jeszcze Platforma Obywatelska z Polskim Stronnictwem Ludowym, a skończy się w przyszłym roku i dopiero wtedy będzie można podjąć ostre negocjacje w celu wyrównania tych poziomów. Jeżeli Wojciechowski by został, bo znam przecież Wojciechowskiego, przyjaźnimy się od lat, jako twardego, uczciwego człowieka, patriotę, komisarzem do spraw rolnictwa, to na pewno uczyni wszystko, co możliwe, żeby ten poziom wyrównać, bo on jest sprzeczny z traktatami, no i zasadami jakiegoś takiego racjonalnego, uczciwego współistnienia.
Po co Bogdan Pęk startuje w wyborach?
Więc to jest pomysł ścisłego kierownictwa partii, które uznało, że po moim bardzo dobrym wyniku w ostatnich wyborach do samorządu, przypomnę, że startując z ostatniego miejsca uzyskałem ponad 11 tysięcy głosów, zdobywając mandat sejmiku, no moje kandydowanie będzie istotnym wzmocnieniem listy z uwagi na to, że przez wiele lat wypracowałem sobie no, pewną osobistą pozycję w elektoracie. Innymi słowy, że kilka tysięcy wyborców to są wyborcy na nazwisko Bogdan Pęk, którzy znają mnie z moich dokonań, z mojej pracy, z bezkompromisowości, z tego, że zawsze broniłem prawdy, że nie można mi ani kupić, ani przestraszyć. No i myślę sobie, że niezależnie od tego, czy w moim ukochanym rodzinnym Krakowie uzyskam i okolicach uzyskam odpowiednią ilość głosów, żeby do parlamentu się dostać, to na pewno wzmocnię listę, a jeżeli wejdę, no to mogę być nawet sumieniem tego parlamentu, jako człowiek już całkowicie niezależny, który nie boi się mówić prawdy. Jest kilka problemów, które trzeba rozstrzygać, przede wszystkim to globalne ogłupienie, które nam serwują jako próbę walki z klimatem, co jest ewidentną utopią. Nie wiem, czy pan widział ostatnio list 500 naukowców, którzy oświadczyli, że nie ma żadnego zagrożenia, jak chodzi o emisję dwutlenku węgla, że wszystko to jest wyssane z palca i jest to hucpa polityczna, a także ekonomiczna, mająca na celu wyzyskiwać narody.
Co nie znaczy, że nie ma zmiany klimatu, bo zmiana klimatu jest.
Zmiany klimatu są cykliczne, następowały w przeszłości, następują obecnie i będą następowały w przyszłości.
Natomiast... Nie, ale trzeba dodać, że dinozaury wyginęły.
Dinozaury wyginęły, choć nie wiemy na pewno z jakiego powodu i czy to była kometa, asteroida, czy zmiana klimatu, ale niezależnie od tego, jaka to była przyczyna, to utopią jest nie to, że próbujemy tam eliminować w środowisku wszystkie trujące gazy, bo to jest bezwzględnie potrzebne, czystą wodę i tak dalej wprowadzać, tylko że jesteśmy w stanie dzisiaj wpływać na cykliczne zmiany klimatyczne, bo nie mamy tyle środków przy obecnym rozwoju cywilizacji ludzkiej, poziomu techniki, technologii, słowem, nie jesteśmy w stanie tego robić. O wiele łatwiej było utopijnym rycerzom walczyć z wiatrakami niż nam z klimatem, a jednak wydajemy wbrew rozsądkowi na ten cel no, już nie miliardy, ale biliony dolarów i pieniądze te są moim zdaniem wyrzucone w błoto, bo za te pieniądze mógłby kwitnąć na całym świecie dobrobyt.
Powiedział Bogdan Pęk, kandydat do parlamentu z list Prawa i Sprawiedliwości tutaj ze stołecznego miasta Krakowa. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam Państwa.